Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa za tą naszą ścianką, popijając kawę, miałby ochotę posłuchać pani profesor Elżbiety Mączyńskiej, myślę, że temat bardzo ciekawy i wyjątkowo obcy ekonomistom, przynajmniej na razie, to serdecznie Państwa tutaj do nas zapraszam. Czwarta rewolucja przemysłowa i prokrastynacyjny biznes. Ja muszę się Państwu przyznać, że dla mnie ten temat jest trójnasób bardzo interesujący. Po pierwsze dlatego, że zajmuje się właśnie tym dostarczaniem treści, które są wykorzystywane przez biznes potem w celach prokrastynacyjnych dla prokrastynatorów. A co to wszystko znaczy, to już pani profesor Elżbieta Mączyńska Państwu opowie. Pani profesor, prokrastynacja to jest termin psychologiczny, wyjaśnijmy więc.
Proszę Państwa, prokrastynacja to jest, z prokrastynacją jest podobnie jak ze znanym powiedzeniem ze sztuki Moliera, mieszczanin szlachcicem, gdzie występuje pan Jourdain, który dopiero w wieku 40 lat dowiedział się, że mówi prozą. Więc my ludzie często, każdy z nas doświadcza, albo prawie każdy, a tym, którzy nie doświadczają prokrastynacji, ja gratuluję i bardzo, bardzo zazdroszczę.
Ja myślę, że nie ma takich osób.
Ale ja nie wiem, jestem pewna. Może pan profesor Kołodko taki jest doskonały, to może nie ma prokrastynacji. Muszę go o to zapytać.
Pan profesor, nie wiem, czy jeszcze jest z nami tam za ścianą.
Zapytamy go przy innej okazji. W każdym razie prokrastynacja to jest ten... taka skłonność do odkładania rzeczy, które mamy zrobić na później. A zwłaszcza rzeczy, to jest ten odłożony, przesunięcie czasowe, takie odłożenie w czasie. No ja to...
To jest moja specjalizacja.
Moja powiedzieć. Też, ja jako Belfer bardzo... jest tak, że ta cyfryzacja sprawia, że coraz gorzej to się odbija na znajomości języka, sposobu pisania, eleganckiego pisania, więc jak się sprawdza prace dyplomowe studentów, to ma się, jest dużo roboty, krótko mówiąc, i to nie jest specjalnie kochana przeze mnie praca, takie sczytywanie i poprawianie, na ogół to robię w trybie Word recenzja i to smuci, jak jest tak dużo błędów, i mam skłonność do odkładania tego na później, czyli robię prasowanie, poprawiam książki na półkach, różne tysiąc innych rzeczy po to, żeby odłożyć w czasie ten przykry moment, którego nie lubię. Ale teraz ja cieszę się...
Bardzo dobrze oddaję definicję prokrastynacji, tytuł książki, o której zresztą pani pisze jako prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Znajdą to Państwo na stronach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w biuletynie, który jest elektronicznie dostępny, ale ukazała się książka malutka, książka nieduża, więc w dzisiejszych czasach mamy skłonność, niechęć do grubych książek ze względu na nasze presje czasowe, a ta książka jest nieduża, pana profesora Tiseya, medioznawcy, który napisał książkę, oryginalny tytuł jest The Procrastination, The Big Business of Downtime. Czyli to The Procrastination Economy, czyli gospodarka prokrastynacyjna, wielki biznes czasu odłożonego. I rzeczywiście...
Zmarnowanego też,
takiego przesuniętego, międzyczasu właśnie. I znajdą tam Państwo takie cztery obszary, w których najczęściej ta prokrastynacja występuje. Mianowicie podróż samochodem na przykład, poczekalnia, ale też praca. I różne inne okoliczności, to się wiąże, w jaki stopniu to się wiąże z czwartą rewolucją przemysłową. Ja już mówiłam, że czwarta rewolucja przemysłowa to jest właśnie ta rewolucja, która u progu której staje świat i która zawładnie wkrótce światem. I ten gospodarka 4.0, przemysł 4.0, ja przypominam, że pierwsza to była... związana z maszyną parową. Druga to jest przejście do wieku elektryczności, symbolem jest żarówka. Trzecie to komputer, czyli połowa ubiegłego wieku. A teraz jest czwarta, która łączy potencjał, taka jakiej nie było, bo łączy potencjał, to jest sztuczna inteligencja łącząca potencjał twardych technologii, czyli maszyn, urządzeń, komputerów, cyfryzacji, czyli programów cyfrowych i
obiegu informacji.
Technologii biologicznych. technologie wszczepialne, biologiczne, czyli już za chwilę my będziemy oczipowani szybciej niż nam się wydaje i wiele rzeczy będzie zbędnych, tych, których załatwiamy, łącznie z płaceniem rachunku na stacji benzynowej, bo w systemie będzie włączony nasz samochód i będziemy mogli spokojnie odjeżdżać, nie wychodząc z samochodu.
To teraz połączmy, co to takiego gospodarka prokrastynacyjna?
I teraz jak to wykorzystuje biznes? Biznes to już wykorzystuje. W jaki sposób? Tutaj pojawia się problem pracy i niepracy. Zaciera się granica między pracą i niepracą. Bo jeżeli ja siedzę na przykład w poczekalni i klikam tę białą bluzeczkę, którą pani redaktor ma na sobie, widzę i przesyłam to do pani profesor, że jest ładna rzecz, to ja, nie wiedząc o tym, pracuję na rzecz wytwórcy tych bluzek. Czyli krótko mówiąc, urządzenia mobilne to jest obecnie największe źródło władzy politycznej, ekonomicznej i każdej.
Czyli pani w tym momencie pracuje na rzecz firmy, tak, która wyprodukowała tę bluzeczkę i ją sprzedaje.
Nie biorąc za to pieniędzy. I w związku z tym tu się pojawia problem, dyskutowany, u nas niestety rzadko dyskutowany problem, ale to wyjdzie, tak jak wychodzi problem z Uberem, z którym nie bardzo możemy, umiemy sobie do końca poradzić, a przecież za chwilę każda branża będzie miała swojego Ubera. I nie możemy sobie poradzić z podatkiem cyfrowym, nie znamy dobrych rozwiązań, dyskusja w tej chwili. Tak samo z prokrastynacją będą problemy, różne problemy. Psychologowie, dla psychologów, to jest dlatego pan redaktor świetnie zna ten temat i wybrał, bo psychologowie świetnie od lat zwracają uwagę na prokrastynację, bo to odbija się na naszym zdrowiu, bo mamy do czynienia ze stresem prokrastynacyjnym. To się nie odbywa bezkarnie, to takie przesunięcie, ten downtime. To nas kosztuje na zdrowiu, na nerwach, na jakichś wyrzutach sumienia, opinii, reputacji, a to się też przekłada na pieniądze. I teraz, jeżeli my pracujemy na rzecz biznesu, a to jest problem też drugiej strony, bo jeżeli pracownik w przerwie w pracy może pracować, korzystając z technologii mobilnych, na rzecz konkurenta w skrajnym przypadku, na rzecz przedsiębiorstwa konkurencji, więc jest problem sprawdzania, analizowania tych procesów. To narasta, to gwałtownie narasta. I
to jest argument na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego,
to
bardzo
jest,
często.
To, proszę Państwa, właśnie między innymi dlatego, jeden z argumentów, bo możemy się z koncepcją bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli takiego, który od urodzenia dostajemy do końca życia, bez względu na to, co robimy, warunek jest jeden, być obywatelem danego kraju. To czy nam się to podoba, czy nie, to coraz częściej najpoważniejsze instytucje o bezwarunkowym dochodzie podstawowym dyskutują, łącznie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który w takim raporcie corocznym o nierównościach społecznych powiedział, że świat się zbliża jednak do tej koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego, bo technologie mobilne dają ludziom możliwość pracy, która w gruncie rzeczy w tym naszym rozumieniu przemysłowym, cywilizacji przemysłowej, pracy, czyli etatu bądź umowy o dzieło czy etatu, pracą nie jest, a my pracujemy.
Żebyśmy wyjaśnili, ponieważ świadczymy pracę, no bo udostępniamy bluzeczkę, no to należy nam się za to jakieś wynagrodzenie i ponieważ trudno dochodzić wynagrodzenie od producenta, to dochód podstawowy byłby formą takiej rekompensaty,
takiej
dobrze?
Ogólnej dla wszystkich, tak, łącznie z niemowlakami, więc...
Udostępniają raczej bluzeczek, rzeczy udostępniają.
Ale się jakoś tam swoim krzykiem czy potrzebami innymi rzutują na popyt, więc i tu rodzice klikają za niemowlaków. Dobrze, ale proszę Państwa, dlaczego trzeba o tym mówić i trzeba się nad tym zastanawiać? Bo sprytny biznes, przedsiębiorstwa zaawansowane technologicznie bardzo dobrze poprzez różne rozwiązania, portale, aplikacje potrafią nas w ten kierat pracy wciągnąć, ten kierat pracy nieodpłatnej, a rzutującej na obroty tego przedsiębiorstwa. To jest jedna z możliwości, ale takich możliwości jest znacznie więcej, pracy i niepracy. Ja mam znajomego kolegę architekta, który no, jest bardzo znanym architektem i cenionym, ale mówi, że od czasu do czasu ma moment taki, czuje wypalenie, nie ma pomysłu, dostaje jakieś zlecenie i nie ma pomysłu. I wtedy w sieci puszcza informacje i mówi, że przeważnie ponad 100 dostaje od różnych osób pomysłów, co z tym zrobić. Mówi, że z tej setki wybierze czasami jeden, czasami nie wybierze wcale, ale nawet jak nie wybierze wcale, to te inspirują go te projekty do innych projektów. Więc w tym sensie ci ludzie, ten sztab ludzi pracuje na jego rzecz, nieodpłatnie. I takich obszarów działania nieodpłatnego mamy coraz więcej. Tu siedzi znany prowokator, pan profesor Alojzy Nowak, który powiedział mi tak w czasie spaceru na deptaku. Przyjdę, no to ten coś teraz odezwał. Przyjdę na twój panel pod warunkiem, jak mi powiesz, że prokrastynacja wiąże się z seksem. Otóż się wiąże, proszę państwa.
Ja myślałem, że pani żartowała przed nie, tym tutaj.
Wcale nie, panie redaktorze, ja nie żartowałam, bo to jest poważna sprawa, proszę państwa.
Ja nie mam przekonania, czy seks jest zmarnowanym czasem.
Nie, prokrastynacja może prowadzić do nawet rozwodów. Prokrastynacja może powodować zaniedbania seksualne. Dlatego, że pracując, klikając w tych różnych mobilnych, no nie, patrzymy na różne piękne panie albo panów, a ta nasza pani obok może nie tak piękna na przykład, albo też tak zapatrzeni jesteśmy prokrastynacyjnie w nasze urządzenie mobilne, że zapominamy o podstawowych obowiązkach domowych. Ja już nie będę domowych obowiązków wymieniała, ale psychologowie to wiedzą bardziej chyba niż ekonomiści, ale w gruncie rzeczy takie zaniedbania przekładają się też na ekonomiczną sferę życia, bo ktoś, kto prokrastynacyjnie, ja mam taki przypadek wśród znajomych, uległości prokrastynacyjnej związanej z zainteresowaniami, wyścigami konnymi i stadninami konnymi. To robi ta osoba całkiem bezinteresownie, a dużą pracę w to wkłada, pracując na rzecz tych stadnin i osób, które z tego żyją. Więc proszę państwa, do czego się nie dotkniemy, to ten problem prokrastynacji, czyli tego panowania nad nami urządzeń mobilnych, zaprzęgania nas do działań, do których byśmy nie podjęli, gdyby nie ta czwarta rewolucja przemysłowa, gdyby nie te technologie mobilne. I teraz czy to dobrze, czy to źle? No, z ekonomicznego punktu widzenia to jest niebywały potencjał wykorzystywania kreatywności ludzkiej, takiej kreatywności nie wynikającej z twardych umiejętności, że na przykład jestem krawcową i umiem coś uszyć, ale pomysłów, zbierania pomysłów.
To... Ja może, przepraszam, podam inny przykład, żeby też państwu poszerzyć perspektywę, na przykład działaniem prokrastynacyjnym, takim typowym, angażującym społeczności w mediach społecznościowych jest, kiedy producent jakiegoś produktu proponuje narysuj swój na swoim kubku wakacje. I ten rysunek wakacyjny potem staje się jakimś stałym elementem dekoracyjnym produktów danego producenta.
No tak, ale nawet to jest nawet i w prostszych przypadkach. Nawet jak zamawiamy bilet lotniczy, czy korzystamy z jakiejś innej usługi, czasami producent prosi nas o jakieś niewinne ankiety, dane i tak dalej, i my tam klikamy, odpowiadamy, a dostajemy całą masę później informacji, które upowszechniamy albo rozmawiamy o tym w rodzinie, przy stole i tak dalej. Ja chciałam podkreślić.
Takie quizy zabijające czas bardzo często, prawda?
No,
gdzieś
tak,
w smartfonie.
To jest, czyli najbardziej zaawansowane są w wykorzystywaniu tego naszego potencjału oczywiście firmy globalne, te najsilniejsze. One mają już całe narzędzia i aparaturę do tego, żeby wciągnąć nas do tej pracy. I teraz co jest dobre? No dobre, no i jesteśmy ludźmi. Podobno jesteśmy w cywilizacji wiedzy, a wiedza to jest nasz mózg, to jest ta obrabiarka. Kiedyś to była obrabiarka fizyczna, a teraz to, co mamy w głowach, i to się najbardziej liczy. Więc maksymalne wykorzystanie tego jest po prostu niebywałym źródłem postępu, kreatywności. Ale równocześnie ten zagrożenie wynikające z zacierania się granicy między pracą i niepracą sprawia, że możemy być ciągle, niektórzy mówią, że to jest cyberfeudalizm. Cyberfeudalizm, bo nawet takie świadczenie uberowe, odpłatne co prawda w tym przypadku, ale my ciągle możemy pracować od rana do nocy i w tym sensie ten uporządkowany system przemysłowy miał swoje zalety, a zwłaszcza taki, który był w krajach takich jak skandynawskie, obwarowany różnego rodzaju przepisami związanymi z ochroną pracy, interesów ludzkich, z opieką socjalną, zdrowotną i tak dalej. To się kończy. Mamy do czynienia z tak zwaną gig economy, czyli gospodarką, no gig to jest spektakl. Przedstawienie, czyli wynajmuje się tak jak aktora do spektaklu, tak jak pani Janda wynajmuje aktorów z różnych teatrów do swoich spektaklów, to tutaj gig economy oznacza, że wynajmujemy pracownika do pan też jest wynajęty.
Bardzo uproszczone, gig economy, panie redaktor. Chyba nie do końca.
Dzisiaj jest pan wynajęty na gig economy. Pan dzisiaj
gig to są takie krótsze formy raczej.
SGH. Na pana umiejętności są wykorzystywane i może pan w ogóle nie mieć etatu, tylko pracować na zasadzie gig economy, czyli wynajmowanie ludzi do spektaklu. Ale teraz to wynajmowanie ludzi do spektaklu jeszcze jest wzmacniane przy tym wynajmowaniu do spektaklu, jeszcze się tym ludziom podsuwa różne urządzenia mobilne i tak dalej. Często już firmy rozdają tam laptopy, tablety przy różnych, ale pod warunkami, że różnymi warunki tam stawiają. Wypełnij. Ja na przykład niedawno byłam na takiej konferencji, gdzie właśnie zaproponowano mi takiego tableta, ale zadawano tak dużo pytań, że ja zrezygnowałam z tego tableta, a to jest niesłychane biznesowe źródło informacji dla tego, który wydawałoby się, że no co, jakieś rozdawnictwo.
No to cały model biznesowy Facebooka jest na tym zbudowany.
No więc właśnie, model Facebooka właśnie. To jest, proszę Państwa, to znana w internecie ciągle powtarzana fraza, że żyjemy w czasach, o których jeszcze parę lat temu nam się w ogóle nie śniło, no bo kto myślał, że będzie największa firma handlu detalicznego na świecie, Alibaba, która nie ma ani zapasów, ani sklepów, a jest największą firmą, uwaga, uwaga, handlu detalicznego, a Facebook, największa firma medialna, która nie ma, sama nie tworzy tekstów. To my pracujemy, jak pracujemy, nieodpłatnie, tak? Zaciera się granica między pracą i niepracą. Wszystkie portale społecznościowe to jest praca, proszę Państwa.
Tylko w pewnym sensie także jest gospodarka prokrastynacyjna, bo my udostępniając swoje filmy budujemy model biznesowy Facebooka i zasilamy.
I to się przekształca w nowy rodzaj biznesu, zupełnie często nieuświadamianego, przez mniej zaawansowanych przedsiębiorców słabo wykorzystywanego, także przez uczelnie, niektóre za słabo to wykorzystują, ten prokrastynacyjny potencjał. I teraz powstaje pytanie ochrony ludzi, bo prokrastynacja, jak już powiedziałam, może wywoływać stres prokrastynacyjny, a wszystkie choroby, podobne jak mówią lekarze, a przynajmniej większość, to mają podłoże w stresowych sytuacjach, ale z drugiej strony ta prokrastynacja wpędza nas w takie działania, to jest ten downtime, ten taki, to jest trudne do przetłumaczenia, taki odłożony czas
międzyczas,
przejściowy.
Międzyczas, to jest chyba najlepsze tłumaczenie.
Międzyczas i w tym międzyczasie, ten międzyczas tak nas wciąga, że zaniedbujemy nasze podstawowe obowiązki, także panie profesorze Nowak, seksualne i nie obowiązki te, i rodzinne. Rodzinne. No, wolałabym nie traktować seksualnych kwestii. Nie, bo ja jestem niecyfrowa byłam. Więc...
Pani profesor, żeby bezpiecznie zakończyć tę naszą rozmowę, bo pani wspomniała o tym stresie prokrastynacyjnym. Psychologowie raczej skłaniają się ku takiej koncepcji prokrastynacji jako zmarnowanego czasu, czegoś, co nawet bardzo często jest przedmiotem terapii w pracy z pacjentem. A perspektywa ekonomiczna może być usprawiedliwieniem prokrastynacji.
A no właśnie, ja się cieszę, że pan o tym powiedział, bo to, co psycholog postrzega jako czas właśnie no w pewnym sensie negatywny dla człowieka w jakimś stopniu, nie tylko ze względu na ten stres, ale właśnie na to poczucie zmarnowanego czasu, to biznes w to wchodzi i zaprzęga nas do roboty i wykorzystuje i to w dodatku nieodpłatnie.
Czyli jeżeli będziecie Państwo na przykład siedzieli ze swoim smartfonem i mąż, żona powie, ty ciągle z tym smartfonem,
no, mówi,
kochanie,
tak?
Ale ja przecież w tej chwili bardzo mocno napędzam prokrastynacyjną gospodarkę.
No tak. Gorzej.
No, o, i to, no, a to jest kolejny wątek.
No, ale to świetnie, że pan to poruszył, bo to jest właśnie to, co mówiłam, że my nie jesteśmy do tego kompletnie przygotowani, także regulacyjnie. To jest ten lock-in effect, czyli ta bariera regulacyjna, która jest dostosowana do czasów przemysłowych, tej tradycyjnej cywilizacji przemysłowej, a tu przychodzą kompletnie inne czasy i w tym sensie wszyscy jesteśmy nowicjuszami. Także regulator jest nowicjuszem. Jednym słowem, nic nie jest prostsze, ale filozofowie już dawno to odkryli, XVIII-wieczni oświeceniowi mówili, że poczucie niepewności to jest wielki dyskomfort, ale poczucie pewności w dzisiejszych czasach to jest absurd. Czyli proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem można podsumować sprawę
to
prokrastynacyjną.
Piękna puenta, profesor Elżbieta Mączyńska. Bardzo dziękuję Pani profesor,
bardzo,
dziękujemy Państwu.
Bardzo dziękuję. I życzę Panu, Państwu, ja nie wiem właściwie jak życzyć, czy życzyć obrony przed prokrastynacją, bo ona
świadomej
ma swoje
prokrastynacji.
Zalety. Świadomej prokrastynacji. Dziękuję bardzo. Życzę świadomej prokrastynacji.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.